Pomódlmy się razem. Mamy taki czas ostatnio, że Bóg głębiej zaczyna mówić do naszego życia a propos naszych serc. Zaczęło się to już przed wiatrołapem, później w wiatrołapie miało jakieś pewnego rodzaju apogeum, ponieważ na wiatrołapie może nie było apogeum takie ostateczne, ale na wiatrołapie jest bardzo zawsze intensywny czas i Bóg coś wspaniałego robi. Ale po powrocie z wiatrołapu, jak zauważyliście, dalej ten temat kontynuujemy. Ja mówiłem o miłości Bożej i mówiłem o... Później Iza mówiła tydzień temu coś takiego bardzo mocnego, co też mnie bardzo dotykało, o przemianie naszego życia, o tym, co Bóg czyni. I ja mam dzisiaj kontynuację tego. I chciałbym się modlić, żeby Duch Święty po prostu nas dzisiaj dotykał, bo ja mogę powiedzieć bardzo wiele różnych słów, ale nie o to chodzi, żeby tylko słowa powiedzieć. Chodzi o to, żebyśmy coś mogli przeżyć i żeby Bóg dotarł do naszych serc z przesłaniem, które ma nie być tylko słowami, ale ma być mocą Ducha Świętego, która autentycznie przemieni nasze serca.
Amen.
Ponieważ wiele słuchamy i to bardzo jesteśmy inteligentnymi ludźmi i to bardzo dobrze dociera do naszych umysłów, ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Teraz częściej widzę, że to nie o to chodzi, żeby zrozumieć, ponieważ w swoim życiu widzę, że jestem człowiekiem, który dużo rozumie, a to mi wcale nie pomaga. Bo tym, który pomaga, jest Bóg i Jego Duch, który działa w sercu. Jak ktoś z was jest długo wierzącą osobą, to też tego doświadcza, że my dużo wiemy. Ale to nie jest jeszcze wszystko i to nie zamyka tematów, tak? Że pomódlmy się razem, dobrze? Zgódźcie się ze mną, żeby Bóg nas dzisiaj dotykał i błogosławił. Też poproszę o poprawienie tej kotary, bo ja tam cały czas widzę, co na korytarzu, a tam ktoś rozmawia. Alleluja. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień i dziękujemy Ci, Ojcze, za to, co dzisiaj dla nas przygotowałeś. Dziękuję Ci, Panie, za to, że pracujesz w naszych sercach, Panie, i przemieniasz nas. I Ojcze, ja modlę się, Panie, tak jak jest napisane w Twoim słowie, żeby Twoja oblubienica, Twój zbór, Ojcze, Twój Boży lud był bez skazy, bez nagany, Ojcze, przygotowany na dzień spotkania z Tobą. Żebyśmy w nasze serca, Ojcze, były całkowicie oddane dla Ciebie, Ojcze, i żebyśmy mogli Ciebie kochać całymi naszymi sercami. Nie tylko wiedzieć o Tobie, nie tylko rozumieć Ciebie, nie tylko mówić poprawne słowa do Ciebie, ale przeżywać Ciebie i mówić do Ciebie, Boże, takim, jakim jesteś. Z pełni serc, całkowicie Ciebie przeżywając, doświadczając Twojej mocy. Ojcze, proszę Cię, żebyś wylał swoją moc dzisiaj przez moc Ducha Świętego, używając mocy tych słów i dotknął naszych serc, nie wiedzą, ale przeżyciem, i podniósł nas do wyższego miejsca. Bliżej Twojej miłości i bliżej Twojej łaski. W imieniu Jezusa Chrystusa. Wszyscy powiedzieli...
Amen.
Amen. Dzisiejszym moim słowem jest... To jest temat. Chcę mówić o... O, może ktoś poprawić rzutnik, tak? Wiesz, jak ktoś się przesunął w czasie pozdrawienia i błogosławienia nas, jak się błogosławiliśmy. To jest mój temat. Chciałem się tym tematem zająć. Zostałem zainspirowany do tego, żeby dzielić się tym słowem w czasie wczorajszej uroczystości ślubnej, ponieważ czytałem fragment z księgi Rodzaju, fragment, który mówił o stworzeniu Adama i Ewy, pierwszych ludzi. Czytaliśmy ten fragment, który dotyczy stworzenia szczególnie Ewy z żebra Adama, że byli nadzy, kończy się ten fragment, kończy się ten rozdział i nie wstydzili się siebie. I zostałem bardzo mocno jakoś tak poruszony tym słowem, dlaczego oni się siebie nie wstydzili. A później jak zacząłem myśleć dalej, zacząłem myśleć w tym słowie wstyd, że on jest takim uczuciem, które towarzyszy życiu każdego z nas. Jest to uczucie, które bardzo często w ogóle nie jest związane z winą, ale jest po prostu gdzieś głęboko ukryte w nas i dotyczy czegoś więcej niż wina. Więc prześledźmy sobie te fragmenty i to słowo. To jest ten fragment z pierwszej księgi Mojżeszowej 2:25. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Nie wstydzili się siebie. Więc to jest miejsce, w którym człowiek był w raju. Nie wiem, co zrobić z rękami, tak samo jak ty wczoraj. Znaczy tydzień temu. Okej, dobrze. Więc coś nowego Bóg robi. Uwalnia nasze ręce. Może tak będę chodził. Dobrze. Więc to było miejsce w raju i ono było pozbawione wstydu, można powiedzieć w pewnym sensie, tak? Oni nie wstydzili się siebie nawzajem. Co więcej, możemy czytać w Biblii, że oni się też Boga nie wstydzili. Bo byli nadzy i spotykali się w nagości z Bogiem. Ja mam takiego przyjaciela, który po nawróceniu mówi, że zawsze jak się wykąpał, wychodził do lustra, to golił się tak jak na Adama. Wychodził pod prysznicę, wycierał się, stawał przed lustrem i się golił i później się tam perfumował. Wychodził, ubierał dopiero. Mówi, jak się nawróciłem, to miałem takie dziwne wrażenie, że jak wychodzę spod prysznicę, staję przed lustrem, to muszę się ubrać. Ja on wtedy tak komentował, że to jest jakaś Boża praca wykonywana w jego sercu. Natomiast dzisiaj z perspektywy czasu myślę, że to nie była Boża praca wykonywana w jego sercu, ale coś zostało poruszone może w jego sumieniu, może w jego wrażliwości i nagle odkrył w sobie coś, czego wcześniej nie zdawał sobie sprawy. I wiecie, to jest troszeczkę tak w naszym życiu z Bogiem, że dopóki Boga nie ma w naszym życiu, to my po prostu często prowadzimy życie bezwstydne. Ale kiedy Bóg się pojawia, to nagle zaczynamy widzieć, że coś jest nie tak, że brakuje nam doskonałości. To jest troszeczkę tak jak taka historia o człowieku, który poszedł do restauracji, wiele razy już wam ją opowiadałem, i prawda, popryskał sobie zupą krawat, jak się wystraszył i szybko chustką sobie po prostu to tam w szklance wody sprał i o, już dobrze. Tak, ale ta kolacja trwała przy świecach, więc poszedł do toalety. Kiedy poszedł do toalety, to w tym świetle lamp w toalecie zobaczył, że ojej, ta plama jest. No i znowu ją zaczął myć tam mydłem pod kranem, suszyć pod suszarką. No i już mu się wydawało, że już teraz będzie dobrze, ale następnego dnia rano, jak wstał już po tej kolacji, po nocy, żeby pójść do pracy, założył ten krawat i zobaczył, że on już jest do wyrzucenia. Bo było światło dzienne. I troszeczkę to tak wygląda właśnie w naszym życiu, że my przychodzimy do Boga i nie zdajemy sobie sprawy z tego, kim jesteśmy. Ale im dłużej żyjemy z Bogiem, ja może zamienię to dzisiaj jeszcze. Sobie poeksperymentujemy na następnych spotkaniach. Ja będę miał problem z głowy, bo nie będę musiał... Będę miał rękę za nim. Nie, weź, Krzysztof.
Halleluja! Namaszczenie wróciło. Buława pastorska wróciła do ręki. Okay. Halleluja. Dobrze. Musimy się przełamywać, wychodzić z miejsca komfortu. Dobrze. O czym mówiłem o tym krawacie, tak? Czy już dalej byłem? O czym, już gdzie byłem?
Krawat do wyrzucenia.
Krawat do wyrzucenia, tak? I tak jest właśnie w naszym życiu z Bogiem, że kim bliżej Boga podchodzimy, tym bardziej mamy świadomość wstydu. Natomiast, wiecie, to jest bardzo ciekawe, że jest pewna różnica, zaraz będziemy studiować następne fragmenty, że jest różnica pomiędzy wstydem a poczuciem winy. Ponieważ poczucie winy w naszym życiu jest związane z grzechem. I często nam te rzeczy mogą się mieszać. Z poczuciem winy jest tak, że jak zgrzeszyliśmy, to czujemy się winni za swoje czyny lub słowa, lub zaniechanie, niezrobienie pewnych rzeczy. I to poczucie winy, które budzi się w naszym sumieniu, mówi w nas, że źle postąpiliśmy, źle pomyśleliśmy, źle powiedzieliśmy. I to poczucie winy może nawet nas prowadzić do chęci naprawienia tego, co złego uczyniliśmy. Natomiast poczucie wstydu często w ogóle nie jest związane z tym, że my coś złego zrobiliśmy. Powiedzmy, przychodzisz do lekarza i musisz się rozebrać. I czujesz się niekomfortowo. I masz w sobie taką obawę. Nastąpi utrata jak pewnej intymności, tak? I wstydzisz się. Wstydzisz się często, masz takie odczucie, zanim pewne rzeczy zrobisz, bo wiesz, że to może być źle odczytane, źle zrozumiane. Mógłbyś coś powiedzieć, ale nie mówisz, bo się wstydzisz. Mimo że to, co masz do powiedzenia, jest wspaniałe i mogłoby przynieść chwałę Bogu. I wiecie, i Iza też powiedziała takie słowo tydzień temu, i to jest fascynujące, wiecie, jak Bóg chce do nas coś powiedzieć, to do nas wraca w takim, w kilku powtórzeniach, tak? Bóg mówi raz, a my słyszymy to jak echo, kilka razy odbite. I ona powiedziała taki tekst na poprzednim kazaniu, że człowiek może znieść w swoim życiu wiele bólu, ale jak dochodzi do takiego wieku, i to psychologia mówi, 35-40 lat, nie wiem, czy to jest związane z tym, że już poniósł jakąś odpowiedzialność na sobie, już jego dzieci zaczynają być nastolatkami, nie wiemy, z czym to jest związane, to nagle się okazuje, że nie może już dłużej nieść tego bólu, którego do tej pory niósł, który zwalczał, albo który zagłuszał. I wtedy nagle się okazuje, że zamrażarka, która była w jego życiu, nałożona na jego różnego rodzaju emocje, zaczyna odmrażać, zaczyna się rozmrażać, zaczyna się psuć. I wtedy zaczynamy widzieć pewne rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. U mężczyzn to jest tak, że mężczyzna młody jest stworzony do walki, stary też zresztą, ale u młodego to przybiera taką formę, że idzie do przodu, buduje dom, płodzi dzieci, sadzi drzewa, i te cele, które sobie wyznacza, są na tyle silne, że to, co mu się tam przydarza w emocjach po drodze, to jest wszystko, tak, jedziemy dalej, prawda? Ale przychodzi taki wiek, nie wiem, jak to jest w życiu kobiet, wiem, jak to jest w życiu mężczyzn, bo jestem mężczyzną. Przychodzi taki moment, że to się zaczyna rozmrażać i nagle się okazuje, że to, co było bólem i było gdzieś zapomniane, nagle zaczyna to wracać i wychodzi na zewnątrz. Wiecie, to kazanie też jest związane z pewnym moim doświadczeniem, ponieważ ja w swoim życiu też stanąłem przed takim dylematem w tym właśnie wieku. U mnie to trochę później nastąpiło, później mieliśmy dzieci. Stanąłem w takim dylemacie i z taką głębokimi jakimiś niefajnymi uczuciami na temat siebie i swojej przyszłości. Zacząłem się zastanawiać, co ja robię w ogóle i dokąd zmierza moje życie. I zacząłem rozmawiać z przyjacielem na ten temat i mówić mu, że tak naprawdę to co ja robię, to co to jest w ogóle? Ludzie, to oni po prostu tak żyją. Zacząłem z nim rozmawiać i mówić mu, i tak żyją, i mają takie rodziny, i takie rzeczy robią. Mówię, ja nic nie robię. Ten mój przyjaciel mi powiedział, Marek, ale to jest wszystko nieprawda. Ja mówię, jak nieprawda? Mówi, no nieprawda. Robisz wiele wspaniałych rzeczy. I zaczął mi mówić, zobacz, robisz to wspaniale i to robisz wspaniale. I zobacz, czy ludzie nie są ci wdzięczni za to, co robisz? Ja mówię, no oni są mi wdzięczni, przychodzą i mówią to. On mówi, czemu ty się tym nie karmisz? Ja mówię, karmić się? Chwałą od ludzi? A on mówi, nie, to nie jest chwała od ludzi. To jest po prostu zwykła wdzięczność. Ludzie dają ci sygnały, dają ci świadectwa, że to, co robisz jako pasterz od 20 lat, że to ma wartość, że to podnosi, zachęca, przemienia. Ludzie są nawracani. Mówi, więc co jest? I wiecie, ja tak musiałem pomyśleć trochę, musiałem mi trochę więcej pytań zadać. Ja w końcu powiedziałem coś takiego. Ja powiedziałem tak, wiesz co, bo tylko ja wiem, kim ja jestem. Mówię, gdyby oni wszyscy mogli tak naprawdę poznać to, kim ja jestem, to być może w kontraście i w połączeniu z tymi wszystkimi, można wyłączyć też ten wentylator, bo już kolejne osoby się przykrywają kurtkami, a na mnie będzie się bujał ekran przy okazji. Więc ja powiedziałem, gdy oni teraz po prostu mnie poznają, gdyby mnie poznali takim, jak ja naprawdę jestem, może nigdy mnie nie poznają, ale co z tego, że mnie nie poznają, jak ja się poznałem, to z tymi pięknymi słowami, z tą służbą następuje straszny dysonans i taki po prostu rozdźwięk. Ja jestem kimś i ja wiem, kim ja jestem, a ludzie mnie postrzegają według tego, co ja czynię i co jest na zewnątrz i za to mnie chwalą. I jest taka walka. I wiecie, i właśnie taka jest różnica między poczuciem winy a poczuciem wstydu. Wina wynika z tego, co robisz. A poczucie wstydu często wynika z tego, jaką masz świadomość na swój temat, kim jesteś. Kiedy masz poczucie winy, to twoja wina mówi, źle zrobiłeś, źle postąpiłeś, zgrzeszyłeś, popełniłeś błąd. Ale poczucie wstydu mówi: jesteś bezwartościowy, jesteś grzechem, jesteś pomyłką, jesteś gadem, jesteś dziadem. I jeszcze mógłbym pojechać. I prawdopodobnie wiele słów, których bym użył, ty gdzieś w sobie, w wnętrzu udało ci się też użyć przeciwko sobie. Mówiąc o sobie, kim jesteś. I to jest właśnie poczucie wstydu, które różni się od poczucia winy. I wiecie, ja jestem w takim procesie od, myślę, że już od kilku lat, uwalniania mnie od tej złej, nieprawdziwej świadomości, która jest we mnie zakorzeniona. I dotyczy ona właśnie poczucia wstydu. Widzicie? W Edenie jest miejsce na wolność. Na chodzenie z podniesioną obliczem, stawanie w odwadze, w pewności przed innymi ludźmi, ale grzech sprawił, że coś zostało złamane w naszym życiu i mimo tego, że wiemy, wiele wersetów znamy, jesteśmy odkupieni, to gdzieś nie ma w naszym życiu pewności, nie ma odwagi, nasza tożsamość jest gdzieś złamana i nie wiemy, kim jesteśmy. I teraz wiecie, żeby to przeżyć, całe to uzdrowienie, jest tylko jedna droga, za chwilę powiem o fałszywych też drogach do tego wolności od wstydu, ale jedyna droga do tego, żeby być, od razu to powiem tak, a priori, bez udowadniania, potem będę udowadniał, jedyna droga do tego, żeby być z tego uwolnionym, jest usłyszeć od kogoś, kto jest prawdomówny i który zawsze mówi prawdę, to, kim jesteśmy. I musi to być powiedziane z autorytetem. A w nas zrodzona powinna być wiara wtedy, że to jest prawdą. Wiecie, bo w świecie jest tak, że ludzie zachęcają siebie i mówią sobie nawzajem, że są wartościowi. Mówią: nie, no jesteś wspaniały, jesteś wspaniały. Możesz czytać mnóstwo książek, które mówią: dasz sobie radę, zwyciężysz, uwierz w siebie. Tylko zawsze w naszym sercach jest pytanie, i to jest szczere pytanie, w czyim autorytecie oni mówią? Czy mówią to w autorytecie firmy, która chce sprzedać więcej ubezpieczeń? Czy mówią to w autorytecie autora książki, który chce sprzedać więcej tych książek zachęcających ludzi do czytania jego książek? Czy mówią to w autorytecie Karola Junga? Czy w autorytecie Zygmunta Freuda? Kto to mówi, że jesteśmy wspaniali i powinniśmy uwierzyć w siebie? Przecież my siebie znamy i nie będziemy siebie okłamywać. Jedyne, co może nas uratować, to głos od tego, który jedynie jest prawdziwy i tego, który jest naszym źródłem. I teraz wiecie, chciałbym, żebyśmy prześledzili różne fragmenty, które właśnie mówią o nas. I na początek cofniemy się jeszcze do pierwszego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej na temat tego, jak zostaliśmy stworzeni. I wiesz, i to jest to, za czym każdy człowiek tęskni. Iza mówiła o takich czterech głównych potrzebach w życiu każdego człowieka, które właśnie niezaspokojone owocują tym smrodem z tej rozmrażającej się lodówki. Jeden z takich elementów to jest poczucie sensu, poczucie tożsamości, pochodzenia, skąd jestem. I wiesz, słowo Adam, jakim był imieniem nazwany pierwszy człowiek, które miało odniesienie zarówno do Ewy, jak i do Adama, to znaczy stworzony. Adam znaczy stworzony. Więc wiesz, jeżeli my mamy uwolnić się od naszego poczucia wstydu, to musimy znać nasz początek. Ludzie, którzy mają zerwane więzi rodzinne, związane ze swoim pochodzeniem, tożsamością, są niepewni w swoim życiu. Kiedy my adoptowaliśmy nasze dzieci, nie przeszliśmy żadnego kursu, pani, która nam pomagała w tej adopcji, stwierdziła, że ktoś nie jest gotowy, to i żaden kurs mu nie pomoże, ale dużo czytaliśmy na ten temat i postanowiliśmy poszerzyć naszą wiedzę, powiedziała nam tak. To było wtedy trzyło dziewczynki, powiedziała: gdy będzie dorastała i będzie chciała poznać swoich biologicznych rodziców, pomóżcie jej w tym. Myśmy tacy: wow. Mówimy, ale to my w naszych czasach dzieciństwa słyszeliśmy, że często rodzice zatajają to przed dzieckiem, skąd jest. A mówi: nie, używajcie w domu słów adopcja, tylko w kontekstach pozytywnych, że to jest coś wspaniałego być wybranym spośród wielu i przyjętym. I zawsze używajcie tego słowa jak najczęściej, nie bójcie się go. Mówię, a kiedy będzie dziewczynka dorastała i będzie pełnoletnia, to pomóżcie jej odnaleźć, jeżeli będzie chciała. I ta pani powiedziała tak, ta pani pedagog. Powiedziała, ponieważ jeżeli jej pomożecie, to staniecie przy jej emocjach, staniecie razem z nią, żeby ona mogła poznać swoje korzenie. I mówi, to jeszcze bardziej was zbliży i umocni. A w dziecku stworzy świadomość, że zna swój początek i odpowie sobie na kilka pytań, które sprawią tylko moc, która będzie budowała serce. Wiesz, i my wszyscy potrzebujemy wiedzieć, skąd my jesteśmy, kim my jesteśmy. I teraz, jeżeli imię Adam w języku hebrajskim znaczy stworzony, to możemy wiedzieć, że my pochodzimy skądś, tak? Kaznodzieje mówią po prostu, sprawdź, czy masz pępek. Tak? Znacie te filmy science fiction o ludziach, którzy się rodzą i pępka nie mają, tak? Jacyś w jakichś maszynach wyprodukowani, mają problem z swoją tożsamością. Więc sprawdź swój pępek. I my wszyscy mamy taki duchowy pępek, pępek naszego serca. I on jest w Słowie Bożym. Jak czytamy ten obraz stworzenia człowieka, to jest powiedziane, że Bóg wziął ziemię, można powiedzieć, że wręcz pochylił się i ukształtował człowieka z tej gliny, z tego prochu ziemi. Wiecie, jakim słowem określone jest ziemia w języku hebrajskim, tam w tym w pierwszym rozdziale Księgi Mojżeszowej? To jest słowo Adama. Adama, ziemia. Adam, to jest pierwszy człowiek. Więc Bóg ukształtował człowieka z ziemi. I Bóg to zrobił własnymi rękami. To jest powiedziane, czytamy, że na swój obraz go stwarzał. Więc nie stwarzał go na desce kreślarskiej jako jakiś projekt. Nie robił go w PowerPoincie. Nie próbował na nikim zrobić wrażenia tym, co wymyślił, ale można powiedzieć, że wziął lustro i po prostu i stworzył człowieka. Jako swojego syna. Kogoś podobnego do niego. Na swój obraz i na swoje podobieństwo stworzył go. Na obraz i na podobieństwo został stworzony człowiek. Tak? Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I co zrobił pierwsze, kiedy ich stworzył? Błogosławił człowiekowi. Więc uczynił człowieka jako Adama, jako stworzenie, sam pochylając się nad nim. I pierwsze, co zrobił, to mu błogosławił. Wypowiedział nad nim pomyślność. Powiedział rozradzanie się, rozmnażanie, poszerzanie granic, zapełnianie ziemi i panowanie. Amen. I wyobraź sobie, że ty coś tworzysz. Że coś strugasz. Strugasz Pinokia. Albo, nie wiem, po prostu, nie wiem, konstruujesz rower. Nie wiem, cokolwiek. Może nie mamy tutaj konstruktorów dzisiaj na sali, wynalazców. Ale wyobraź sobie, że stwarzasz go i później mówisz, ty moje dzieło podbijesz świat. Ciężko coś takiego powiedzieć, jeżeli to jest urządzenie, jeżeli to jest maszyna, jeżeli to jest coś, w czym nie ma naszej cząstki, ale jest tylko wytworem naszych rąk. Ale kiedy Bóg stworzył człowieka, to tchnął w jego nozdrza dech życia, dał mu swojego ducha wiecznie żyjącego i człowiek stał się istotą żyjącą. Powstał. Więc wiesz, jeżeli w tobie jest poczucie wstydu, to musisz wiedzieć, że ono jest związane z tym, co ty myślisz o sobie, kim jesteś. Ono nie jest związane z tym, co zrobiłeś. Bo będziesz w życiu biegł i robił coraz wspanialsze rzeczy, tak jak ja robię. Najwspanialsze, jakie sobie mi przyszły do głowy robię przez całe życie. A to mnie nie uwolniło z głębokiego poczucia wstydu i nieadekwatności do tego nawet, co robię. Robię wspaniałe rzeczy, a gdzieś w sercu jest świadomość, że nie dorastam i nie mogę się tym karmić, nie mogę tego przeżyć, nie mogę tego do końca odczuć, bo jest to gdzieś na zewnątrz. Bo tylko ja znam siebie. Ale wiecie, my musimy siebie poznać w nowy sposób. My musimy siebie poznać ustami naszego Stworzyciela. Musimy poznać siebie ustami naszego Ojca. Musimy pozwolić, żeby słowa Jego autorytetu zadźwięczały nad naszym życiem. Na rekolekcjach byłem i ksiądz nam dał kartkę i powiedział, zrób dwie kolumny. W jednej kolumnie napisz wszystkie swoje ułomności, złe cechy, z którymi chcesz walczyć, a z drugiej kolumnie napisz swoje pozytywne cechy, to w czym jesteś dobry i co ci wychodzi. Wiesz, jak to się takie listy wypełnia. Ktoś z was wypełniał już takie listy? Mieliście okazję? Ta lista braków po prostu to jest jak z rękawa po prostu. Jesteśmy poetami. Pan Tadeusz leci. Po prostu werset za wersetem. Jak mamy się zastanowić, co dobrego, to piszemy, skreślamy. Trzeba dobrze pomyśleć, może znowu coś napisać. No i w końcu tam takie... Może z trzy myśli się znajdą. Bardzo ciekawie powiedział też jeden ksiądz, którego akurat słuchałem. Powiedział tak. Mówi, bardzo ciekawe, że te listy właśnie w takich proporcjach, tutaj brakuje kartki, żeby dopisywać, a tutaj ciągle jesteśmy na początku pierwszych dwóch, trzech punktów, że takie zjawisko towarzyszy nam przez całe nasze życie. I nigdy nie wyrastamy, żeby z tej strony się coś mogło uzupełnić. Wiecie, i dlatego między innymi szukanie zbawienia w naszych uczynkach donikąd nie prowadzi. Pamiętacie tą chrześcijańską temidę z obrazu Sąd Ostateczny? Anioła w zbroi, który waży uczynki ludzkie? Wiecie, to jest po prostu fatalny obraz. Bo na tej wadze zawsze tu jest tyle, a tu są może trzy punkciki. I to zostaje nam na całe nasze życie. James Dobson, który zajmuje się poradnictwem, jest nauczycielem na temat rodziny, na temat wychowania dzieci, powiedział, że żyjemy w czasach epidemii niższości. Powiedział, że fantastycznie, świat zachodu jest światem bogatym, wykształconym, dobrze ubranym, wywierającym wpływ na resztę świata, i w tym wszystkim, jakby wbrew tym wszystkiemu, co posiada, cały czas żyje przygnieciony niskim poczuciem wartości. I to jest, wiecie, coś, co Bóg chce uleczyć w nas i chce nam zabrać ten ciężar z naszego życia. Wiecie, ten ciężar wstydu, on sprawia, że my uciekamy nie tylko przed Bogiem, ale uciekamy przed drugim człowiekiem. Ten Adam, który z Ewą robi sobie listki figowe, ucieka w krzaki przed Bogiem, to jesteśmy my. Z nieuleczonym sercem od poczucia wstydu. A wstyd jest związany z tym, że nie wiemy, kim jesteśmy. Wiesz, gdyby to było poczucie winy, to byłoby to tak jak rozerwana szata, rozerwana marynarka, rozerwana sukienka. Można to postrzywać, można zacerować. Ale z poczuciem wstydu jest tak, że czujemy się, że jesteśmy przykryci podartymi szmatami i tu już się nic nie da zreperować. To jest po prostu porażka. I mówimy o sobie, że ja jestem porażką, ja jestem pomyłką, ja jestem jakimś błędem, ja jestem jakimś niewykończonym dziełem. Mówimy o sobie, jestem porąbany. Jest bardzo... bardzo dobre określenie tego, jak się czujemy, mimo że próbujemy to mówić w sposób żartobliwy. Albo mówimy, jestem zakręcony. Czyli chcemy powiedzieć, taki jestem zakręcony, taki, wiecie, taki wiatraczek, pośmiejcie się ze mnie trochę razem ze mną. Wszyscy mamy swoje kółka zainteresowań i tak próbujemy to rozbrajać trochę takim humorem dobrym. Ale dobry humor nie zabiera bólu z serca. Nie zabiera tych głęboko ukrytych tajemnic, tego głębokiego poczucia wstydu. I kiedy mówimy o sobie, że jesteśmy, że nie wiem, jestem dziadem, jestem draniem. Mężczyźni mówią z bokiem czasami. Różne ostre określenia o sobie mówimy. To tak naprawdę my mówimy, że Tego, kim jesteśmy, nie można zaakceptować. To po prostu jest całkowicie do wymiany. Dlatego od czasu do czasu w Kościele tak dobrze nam robią takie akty strzeliste, takie zrywy do pokuty, do po prostu odcięcia się. I wiesz, oczywiście, jeżeli to jest pomieszanie winy, poczucia winy z poczuciem wstydu, to dobrze, to wychodź, wyznawaj swoje grzechy i przyjmuj oczyszczenie. Jest powiedziane, że Bóg nam wybaczy i odpuści. Ale jeżeli to jest poczucie wstydu wynikające z nieprzeżytej tożsamości tego, kim jestem, nie, ten głos Boży nie rozległ się nad tobą głośno i wyraźnie, kim jesteś, no to w tym momencie ta pokuta nic ci nie pomoże. Będziesz przybiegał i wyznawał swoje grzechy, będziesz chwileczkę czuł się dobrze, a później będziesz wracał do swoich rzeczy. To się też nazywa, to są pewnego rodzaju obsesje religijne. Wiecie, że są ludzie, którzy po prostu do spowiedzi chodzą codziennie, albo nawet dwa razy dziennie. Się z nimi rozmawia, oni mówią, że oni nie mogą nie pójść. I czy im to pomaga? No tak, w pewnym sensie mi to pomaga. Ale czy ci to pozbawia grzechów? Nie, nie pozbawia mnie to grzechów. Uwalniam coś z siebie, mówię, to przeszłość, przeszłość, przeszłość. Ale ta przeszłość nie odchodzi. Dlaczego? Bo ja nie mam pokoju ze swoją tożsamością, że jestem w porządku. Że grzech to jest to, co ja czynię, a to, kim jestem, to jest zupełnie inna sprawa. I muszę być oddzielony i muszę być przyjęty przez Boga. Więc Bóg przede wszystkim daje nam w swoim słowie wyraźną wskazówkę, że my od Niego pochodzimy. Że jesteśmy Jego dziełem, że nie jesteśmy tworem przypadkowym, że nie jesteśmy tworem ewolucji, że nie jesteśmy tworem jakiegoś przypadku, nie jesteśmy tylko jakimś lepiej wyposażonym zwierzęciem. Tak ludzie też tak mówią o sobie, my tak mówimy o sobie, zwierzę jestem. Nie jesteś zwierzęciem. Nie jesteś ani psem, nie jesteś ani kotem, nie jesteś żmiją, nie jesteś osłem, nie jesteś baranem, nie jesteś kozą, nie jesteś papugą, nie jesteś dzięciołem. Zobaczcie, to jest fantastyczne. Wszystkie imiona zwierząt potrafimy użyć na określenie człowieka. Nie, nie jesteśmy zwierzętami. Pochodzimy od Boga, jesteśmy stworzeni. Jesteśmy ukoronowaniem wszelkiego stworzenia. Bóg nas kiedy stwarzał, to stworzył nas na koniec. W pierwszej księdze Mojżeszowej po tym stworzeniu Adama czytamy: i spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Te słowa bardzo dobre padły na koniec szóstego dnia, kiedy został stworzony Adam. Popatrzał i powiedział: i było bardzo dobre. I później nastał wieczór, i zaczął się pierwszy szabat w historii świata. Jest powiedziane, że Bóg odpoczął od swojego dzieła. W następnym wersecie czytamy. Więc Bóg, kiedy stworzył człowieka, to już nie mam nic więcej do stworzenia. On już po prostu stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę i to już był koniec, to już było ukoronowanie. I odpoczął. Wiecie, istota tego Bożego odpocznienia, Bożego szabatu jest związana z tym, że dzień wcześniej jest stworzony człowiek jako istota doskonała i można odpocząć. W naszym przeżywaniu Bożego Szabatu jest dokładnie tak samo, że odpoczywamy wtedy, kiedy dzień wcześniej, w piątek, na koniec stworzenia, kiedy myślimy o sobie, mówimy: jestem dziełem dokończonym. Ja jestem dziełem dokończonym i dzisiaj wieczorem, nastał wieczór, moja praca się kończy. I dzisiaj tak jak Bóg odpoczywam od moich dzieł i przyjmuję to, że jestem dokończonym Bożym dziełem. I wchodzę w to odpocznienie bez poczucia winy, wchodzę mój szabat, cieszę się z Bogiem, cieszę się społecznością z Bogiem, cieszę się prawdziwym odpocznieniem, którego nie mają nawet ci, którzy bardzo rygorystycznie przestrzegają tego co siódmego dnia. Ponieważ ja znalazłem swoją tożsamość. Bóg stworzył człowieka, powiedział: to jest bardzo dobre i odpoczął. Kiedy Bóg ciebie stworzył, to odpoczął i powiedział: to jest bardzo dobre, co stworzyłem. I ty jesteś bardzo dobry jako Boże stworzenie. Teraz wiem, że kłębią nam się cały czas, ale upadłem, ale zgrzeszyłem, ale... Tak, upadłeś, zgrzeszyłeś, ale to jest to, co zrobiłeś, podejmując decyzję, ale to nie jest to, kim jesteś i kim zostałeś stworzony. Zostałeś stworzony, żeby dokonywać dobrych wyborów, z możliwością dokonywania dobrych wyborów. Zostałeś stworzony na Boży obraz, Boże podobieństwo. Jesteś stworzony w miłości Bożej. Jesteś doskonałym dziełem, po którym już nic nie zostało stworzone. I to jesteś ty. A twoje czyny, które mogą powodować poczucie winy, to jest inna rzecz. I musisz to zobaczyć. Okej, idziemy dalej. Więc kiedy Bóg stwarzał człowieka, to tak o nim mówił. I teraz inne fragmenty, co Bóg jeszcze powiedział o człowieku. W Księdze Izajasza czytamy tak, 43 rozdział, 1 wiersz. Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył. Jakubie, który cię ukształtował. Izraelu, nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem, moim jesteś. To jest tak jak w tym dowcipie, że urodziła matka Mojżesza, zobaczyła i powiedziała: mój tyś. I to jest Mojżesz. To tak nie jest. Ale Bóg nazywa nas, kiedy nas stwarza, mówi: jesteś moim. Jesteś moim. Jesteś moją własnością. To jest nasze imię. Jesteśmy Bożą własnością. Wiecie, jaką my mamy tożsamość? Mamy taką tożsamość poligonową trochę w naszym życiu. Przebijając się, walcząc o pracę, o przetrwanie, o jedzenie, o wychowanie dzieci, o stronę materialną, o dokończenie wyznaczonych celów, których nigdy nie udaje się tak wykończyć, jakby się chciało dokończyć. Ciągle jesteśmy poobijani tym, co nam nie wyszło. To jest ciekawe też, że w wieku tam 40 lat pojawiają się bardzo freudowskie sny. Bardzo. Jestem zafascynowany. Ostatnio Izie opowiedziałem jeden sen, ona tak się śmiała, prawie z krzesła spadła. Ja też zresztą, bo to po prostu było fantastyczne zupełnie. Że człowiekowi śnią się rzeczy, które są właśnie odbiciem dokładnie tej walki, tego boju i jego właśnie tożsamości, kim jest. Śniło mi się, to muszę wam powiedzieć, bo to jest po prostu fantastyczne. Śniło mi się, że jestem w szpitalu, jestem chory. Mam jakąś operację. Może to dlatego, że w lutym byłem i miałem, czy to w marcu i byłem, miałem operację. Chyba w lutym. I nagle w tym szpitalu robi się jakieś zamieszanie. Na łóżku mnie wiozą do jakiejś takiej dużej sali, moja żona jest i mówi: Marek, coś przygotowaliśmy dla ciebie. Wjeżdżę na tą salę ze mną, ja na tym wózku w tej operacji i ja patrzę, a tam jest po prostu z 1500 osób. Ja patrzę na tych wszystkich ludzi, ja ich wszystkich znam. To są ludzie, którzy byli kiedyś w drodze i odeszli. To są ludzie z Krakowa w kościele, w którym służyliśmy. To są ludzie z kościoła Jezus jest Panem, który prowadziłem. Tam są ludzie z Odnów Charyzmatycznych, które prowadziłem. I oni tam wszyscy są i mówią: Marek, jesteśmy tutaj, żeby cię zachęcić i żeby ci podziękować. Ja tak patrzę i patrzę, tam są też z całej historii mojego życia wszyscy moi wrogowie, którzy byli ościeniem w mojej służbie i którzy mi przyłożyli. I nie mam z nimi kontaktu dzisiaj nawet, przez to, że tam były jakieś zadrażnienia. I ja patrzę, taki jeden człowiek, z którym tam miałem ostrą bójkę też, tam wiele lat temu, on jest z mikrofonem, ja mówię: on będzie pierwszy mówił? A Iza mówi: tak, on najbardziej odczuł, że chce cię przeprosić za to, co zrobił. Wiesz, ja później patrzę, jeszcze inni, później patrzę, taka dziewczyna jest, która, to już poza snem, pamiętam, że ona po prostu bardzo uważa, że ja źle postąpiłem, że ja powinienem dalej prowadzić ten pierwszy kościół, od którego odszedłem, powinienem wrócić. I patrzę, ona bierze mikrofon i mówi: Marek, myliłam się. To ja byłam w błędzie. Ja powinnam z tobą pójść do tego nowego kościoła, który zostawiłeś. Wiesz? I po prostu taka atmosfera, akademia. Jedzenie wszyscy przynoszą, wszyscy przychodzą, dziękują mi, co zrobiłem dla ich życia. Wiesz? Nie wiem, czy mam jeszcze rozwijać, czy już czujecie moje emocje w tym śnie. Ale wiecie, sen. Jestem pączkiem w maśle. Jestem na najwyższej górze. Wszyscy mi dziękują za moje życie. Wrogowie mi dziękują za moje życie. Przyjaciele mi dziękują. Ludzie pokutują za to, co źle zrobili. I jedyne, co słyszę, to jestem chyba jedyną w tym gronie osobą, która nie popełniła żadnych błędów. Jest najwspanialsza. Później opowiadam ten sen i Iza się tak śmieje. Ja też się śmieję. Myślę: jele, co to się człowiekowi śni? Co to się człowiekowi śni? Człowiekowi się śnią rzeczy, które się nie wydarzą w jego życiu.
Sny o potędze.
Sny o potędze. One się nie wydarzą w twoim życiu. Bo to nie to, że ktoś uzna swoją winę. To nie to, że ktoś przyjdzie i będzie ci dziękował. To nie to, że dokonasz wspaniałego dzieła, zrobisz przebudzenie, czy zbudujesz niezwykłą firmę. Nie to, że twoja rodzina będzie opływała we wszystkie środki. Zmieni twoje serce i sprawi, że poczujesz się ukojony, i bezpieczny. To nie te rzeczy. Te rzeczy to są tylko taki page, który nas goni, który nas popędza. Pamiętacie, mówiłem wam o tym wierszu, który napisałem, który Iza zaniosła do terapeuty i terapeuta mówi, na leczenie. I tam w tym wierszu właśnie napisałem, że jest taka siła, która cały czas mnie popędza, żebym jednak żył. I ten page to jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność. Jesteś odpowiedzialny. Są ludzie, którzy czekają na twoją modlitwę, na twoje słowo. Głoś Ewangelię. Bądź w pogotowiu. W każdym czasie bądź mocny. Nie poddawaj się. Zrzucaj troski na Pana. Dalej się podnoś. Choćbyś 7 razy upadł. To powstań. Idziesz do przodu. Służysz Panu. To w tym wszystkim po prostu tak. Boże. Ile jeszcze? Czy to wszystko, co jest w tym życiu dla mnie? Page odpowiedzialności. Bóg nas chce uwolnić od poczucia wstydu i od określeń, którymi siebie określamy. Dziad, porażka, błąd, wiedźma, zołza, świnia, plotkarz, długi język. Bóg daje ci nowe imię. Moim jesteś. Mój tyś. Mój tyś. Halleluja. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja cię miłuję. Więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Widzisz, Pan Jezus umarł na krzyżu nie za bezwartościowych grzeszników. Pan Jezus nie umierał na krzyżu za bezwartościowych grzeszników. Ojciec nie posłał Syna na świat po to, żeby sobie paru drani pozyskać dla swojej sprawy. Dał życie swojego Syna dlatego, że nasze życie w Jego oczach było drogie, cenne i naznaczone miłością do nas. Więc kiedy przyjmujemy zbawienie, jakie jest w Jezusie Chrystusie, to przyjmijmy również naszą wartość z powrotem, która jest zawarta w tym zbawieniu. Nie umiera się za kogoś bezwartościowego. Jezus mówi, że umiera się za przyjaciela. Za przyjaciela oddaje się życie, mówi Jezus. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny i cię miłuję. To jest mowa o Izraelu. Jest powiedziane, daję więc ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Bóg jest w stanie bardzo dużo zapłacić, żeby ciebie pozyskać z powrotem. Amen. Teraz ten sam fragment w Biblii Tysiąclecia bardzo mocno brzmi, ja nie miałem okazji tutaj w hebrajskim postudiować dzisiaj i posprawdzać, tylko inne tłumaczenie wziąłem, ale tu jest powiedziane ten sam werset w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i ja cię miłuję. My nabieramy wartości w Bożych oczach. Przez to, że po prostu Bóg na nas patrzy, my nabieramy wartości. Wiecie, i to jest tak naturalne i to jest prawdziwe. Bo nikt z nas, jedno z największych rzeczy, największych bólów, za chwilę do tego dojdziemy, z tym związanych z tym poczuciem wstydu, to jest to, że w tej naszej małej wartości nikt na nas nie spojrzy. Dzieci ożywają i zaczynają tańczyć jak sprężyny wtedy, kiedy wzrok rodzica się zwraca na dziecko. I wtedy coś się z dzieckiem zaczyna dziać. Zaczyna się poruszać. I rodzice mówią, jak dzieciak już przekracza granice i zaraz będzie groziło, że albo meble będą zniszczone, albo jego głowa, to wtedy rodzice odwracają głowę w drugą stronę i udają, że rozmawiają ze sobą i nie zwracają uwagi. Bo już to popisywanie może źle się skończyć, bo taka energia przychodzi do dziecka, kiedy oczy rodzica są zwrócone na dziecko. Dziecko bierze swoją wartość od rodzica przez to, że rodzic na niego patrzy i zwraca uwagę. Pochyla się nad tym niemowlakiem urodzonym, te wielkie oczy, i się komunikują. Mimo, że o niczym nie mogą jeszcze porozmawiać. To już są w doskonałej komunikacji. A jednak żeśmy tak samo jak adoptowaliśmy Oliwkę, jak i Przemka, to fantastyczne było w tym pierwszym spotkaniu było to, że i Oliwka i Przemek byli niemowlakami, ale oni nie mogli od nas oczu oderwać. Nawet teraz zdjęcia oglądamy ze tamtego czasu, bo sobie trochę zdjęć porobiliśmy. To jest tak, że trzymamy Oliwkę i ona po prostu jest jak wiercona w twarz tej osoby, która ją trzyma, bo albo Iza, albo ja. Jest zdjęcie robione. Jest to takie po prostu... Co teraz? Wiesz, i Bóg patrzy na ciebie. Tylko czy ty widzisz, że On patrzy na ciebie? On patrzy na ciebie i jesteś w Jego oczach cenny i drogi. I On nie patrzy na ciebie tak jak pastor. Kochani, dzisiaj musimy zebrać kolektę. Niech ci ręka nie drgnie. Tak? On nie jest jak drugi człowiek, który mówi, tam wiesz coś, nie mówiłem. Nie. Bóg patrzy na ciebie i On cię kocha i akceptuje i widzi wartość, dlatego patrzy, bo nie będzie się przyglądał bezwartościowej rzeczy. Amen. Jak wyrzucasz śmieci, czy kontemplujesz je? Przed wyrzuceniem do śmietnika? W kubeł? Wyrzucić, nie wyrzucić? Często jest problem, bo często wyrzucamy rzeczy i nie sprawdziliśmy, co wyrzuciliśmy, bo już samo znalezienie je w koszu powodowało, że już nikt nie sprawdza, co tam jest. Później się okazuje, że z workami, z odkurzaczy pierścionki z domu wyjeżdżają i kolczyki wyjeżdżają. Nie, Bóg patrzy na to, co ma wartość. On zwija swój wzrok i nadaje wartość przez to, że patrzy. Halleluja. Tak więc wina może prowadzić do pokuty. Wstyd nigdy nie daje za wygraną. Wstyd nigdy nie daje za wygraną. Wstyd zawsze wraca pomimo odniesionych sukcesów. Jest w stanie nawet powiedzieć, że to jest jakiś fuks, co ci się przydarzyło. Jak się wyda, że ty nie dorastasz, to będzie jeszcze większa porażka. Ja tak wygrałem kiedyś taką rozmowę o pracę. To było tam z 15 lat temu. Poszedłem na taką rozmowę, już byłem trochę kaznodzieją, ewangelistą, więc wiedziałem, jak życiorys napisać. Wiedziałem, jak to ewangeliści mówią, nie? I nawróciło się na moim spotkaniu 1000 osób! 10. Więc ja byłem trochę ewangelistą, napisałem ten życiorys. Wszystko było prawdą, ale było tak napisane, że ta prawda przemawiała 10 razy. I znegocjowałem pieniądze. Wyznaczyłem taką cenę 2 razy tyle, co bym chciał, co myślę, że jestem wart. Oni trochę tam zeszli z tego. I później pamiętam pierwszy dzień w pracy. Siedzę na tym fotelu i sobie myślę, jak nic, zwolnią mnie. Po prostu zwolnią mnie. Jak koni się dowiedzą, to oni mnie zwolnią. Fantastycznie, bo przez cały czas tam, jak pracowałem, to nikt nie chciał mnie zwolnić. Wszyscy chcieli mnie trzymać. Jak odchodziłem, dalej chcieli, żeby tam pracował. Ale jakie to ma znaczenie, co ludzie o nas powiedzą i jak nas docenią? Wstyd nigdy nie daje za wygraną, nawet mimo odniesionych sukcesów. My nie potrafimy karmić się sukcesem, jeżeli nie mamy tożsamości, że wszystko z nami jest w porządku. Mój przyjaciel powiedział, słuchaj, zapamiętaj sobie, jak ktoś do ciebie przyjdzie i powie, że ładnie wyglądasz, albo dobre słowo powiedziałeś, albo że dobrze ci idzie, to po prostu zabraniam ci. Zabraniam ci odpychać te słowa. Przyjmuj to. Jak ktoś ci mówi, że cię kocha, to powiedz, niech cię uściska teraz. Oczywiście, religijny umysł się burzy. Tak? Zaraz. Te pochlebstwa to są kłody pod nogi sprawiedliwego. Tak ktoś powiedział. Panie Boże, ty trzymaj naszego pastora w pokorze, modli się Kościół, a my będziemy go trzymać w ubóstwie. I dzięki temu dokona się doskonała praca nad jego życiem. No, nie tędy droga. Czy tak dzieci wychowujemy? Im będzie się gorzej czuło, tym będzie lepiej walczyło. Tak byś wychowywał swoje dzieci? To był koszmar. Niestety niektóre dzieci tak wzrastają. Więc dobrze, więc teraz jeszcze o tych, jeszcze będą jakieś fragmenty ze słowa, ale teraz powiedzmy sobie o tych drogach, które są niedoskonałe, w tym uzdrowieniu od tego poczucia wstydu, czyli przyjęcia właściwej tożsamości. Wiecie, terapia, rozmowa z fachowcem o korzeniach swojej tożsamości, wstydu, gdzie się to pojawiło. To jest rozwinięta nauka, bardzo skuteczna, pomaga ludziom bardzo. Jeżeli ktoś jest otwarty na Boga, otwarty na to, co Duch Święty chce zrobić, może mu to do pewnego stopnia pomóc. Ale mimo wszystko terapia prowadzi do wykazania przyczyn, gdzie te rzeczy się zrodziły. Wiecie, ja 20 lat jestem duszpasterzem, kaznodzieją. Ja, kiedy pomagam ludziom, to w tym samym czasie cały czas obserwuję siebie, kim ja jestem. W związku z tym, jak się spotkałem z człowiekiem, z którym chciałem o sobie pogadać, to on tak popatrzał i mówi: ty to po prostu wszystko sobie już wiesz. Ja mówię: nie, no weź, no jakbym wiedział, to po prostu by tak nie... A on mówi: nie. To jest klasyczne. Klasyczne dla pastorów, klasyczne dla księży, klasyczne dla psychologów, że oni mają siebie poukładanych w klaserach, jak po prostu znaczki, monety. Oni tylko spojrzą i wiedzą, że ten odruch to tutaj, ten odruch to tutaj, to tutaj zostało zaindukowane, a tu mój tata tak mówił, a tu mój tata tak mówił, i mój tata mi tak mówił, i tak mi mówił. I jest pewna słabość w tym dochodzeniu, próbie pomocy poprzez dojście tylko do źródła, bo źródło ci jest objawione, a teraz musi przyjść moc Bożej miłości, która po prostu ten deficyt podniesie. Nie tylko wykaże, że pod górkę miałeś do szkoły i teraz rozumiesz dlaczego. Bo zrozumiesz, ale nie przeżyjesz. Dlatego tak ciężko jest, i o tym wraca w ostatnich słowach, i my tym żyjemy i dużo o tym rozmawiamy, i dlatego to tak mówię też dzisiaj, że po prostu nasze myśli to nie są nasze uczucia. Że możesz już mieć wszystko w swoich myślach elegancko, wszystko rozpracowane. Dopóki nie przeżyjesz, to tylko ci trzyma w pewnego rodzaju dyscyplinie i na właściwej drodze. Ale teraz musisz przyjąć moc Bożą, aby to zostało uleczone. Więc pierwsza rzecz, ta słabość terapii, tak? Teraz ludzie próbują też odbudować poczucie wartości przez właśnie to, co wcześniej nazwałem, przez takie zachęcanie: jesteś wartościowy, jesteś wspaniały i tak dalej. I wiesz, i ktoś to fajnie zaobserwował, że mówi, że świat, który ma, tak jak ten John Dobson powiedział, cierpi na tą epidemię niższości, próbuje wyjść z tego teraz, pompując, gdzie się da, to poczucie wartości i też poczucie w swoje dzieci. Tylko mówi, że po II wojnie światowej, po tych kilkudziesięciu latach takiego eksperymentu, żeby jednak tą godność ludzkiej istoty odbudować poprzez chwalenie, podnoszenie też dzieciństwa, i dopracowaliśmy się takiego społeczeństwa, że dzisiaj młody człowiek siedzi na komisariacie i drwi z policjanta. No bo co? Co on mu zrobi w ogóle? Ktoś tak śmiesznie powiedział, że taka nastolatka z dobrym poczuciem wartości przyszła do rodziców i mówi: tato, jutro uciekam z domu. Odwieziesz mnie? Czyli, wiesz, to takie ludzkie, humanistyczne wynoszenie się, siebie nawzajem wynoszenie do góry, że jesteś wspaniały, ma swój minus w takiej postaci, że człowiek może obrosnąć tak naprawdę w arogancję zamiast w uzdrowienie. W narcyzm. Jestem wspaniały, wszyscy to mówią, to musi być prawda. Ja miałem też taką przygodę, wam już parę lat temu chyba opowiadałem, bo modliłem się tak z Su i właśnie miałem takie jakieś niepokoje pewne w swoim życiu, i ona mnie zaczęła pytać. I po prostu mój tata taki miał taką jedną myśl, którą cały czas we mnie wpajał, że jestem dużo lepszy od niego. I całe życie mnie tym karmił. Ja jak się nawróciłem, to myślałem sobie, że jestem po prostu szczęściarz, że to po prostu takiego ojca mieć, to jest rewelacja. A wiecie, co się stało? Że jak myślisz sobie, że jesteś wyższy od swojego ojca, to później masz problem bycia Bogiem. Bo jesteś wtedy wyższy od swojego ojca również w niebie. Ten sam mechanizm. Jeżeli po prostu twój ojciec cię poniżał, zawsze, to później masz problem przyjść do Boga Ojca, bo ci to tutaj nie gra. Jeżeli, a u mnie był odwrotny aspekt, że mój tata po prostu, nie wiem, stawiał mnie przy gościach na stole, mówi: Marek, tupnij nogą, kto jest najlepszy? Ja mówię: jestem najlepszy. Dzisiaj te anegdoty opowiadają. Mały ciesiłek Marek stoi na stole i... Ja jestem najlepszy. Kto tu rządzi? Ja mówię: to tu dziądzi. Ale później człowiek jest dorosły i nagle widzi, że nie może zapanować nad swoim życiem. Że wszystko mu się wymyka. I nie może tego zaakceptować. I Su akurat mi powiedziała, mówi: to jest po prostu problem bycia Bogiem. Ty musisz pokutować. Ty jesteś człowiekiem, tobie ma prawo się mnóstwo rzeczy nie udać. To pycha krzyczy w tobie, że to nie może tak być, że ci się nie udaje. Człowiekowi się nie udaje. O, dotykam tutaj też jakiś strunek, dotknąłem, słyszę je. Jak to się nie udaje? Udaje się? Ja wiem, kim jestem. Musi być potwierdzenie teraz w tym moim udawaniu się. I strach, bo się nie udaje i nie wszystko mogę skontrolować w życiu. Kochany, jesteś człowiekiem, jesteś Bożym stworzeniem. Ma prawo ci się wiele rzeczy nie udać. I to nie pozbawia cię wartości. I nie musi napawać cię lękiem. Możesz odpocząć w tym. I powiedzieć: nie udało się. Kicha. I luz. Więc to jest ten problem humanistycznego próby odbudowania wartości w dzieciach. Bez karcenia, bez wychowywania. Cały czas taka pompa. I później wyrasta, wchodzi na głowę rodzicom, państwu, policji. W końcu drużynie przeciwnej, kibicom drużyny przeciwnej. Gdzie się tylko da. Ale strasznie nieszczęśliwy cały czas. I nie może ze sobą poradzić. Poza tym to właśnie, co już wcześniej powiedziałem. Ci ktoś mówi, że jesteś dobry, jesteś w porządku. To pytanie jest: w czym autorytecie to mówi? Tak? W autorytecie Zygmunda Freuda? Karola Junga? Kto tak powiedział, że to jest prawda, że jesteś dobry? W czym autorytecie on to mówi? To nie działa. Jest tylko jeden autorytet. Bóg. Nasze przekonanie o poczuciu wartości jest bardzo iluzoryczne. Dopóki nie wiesz, kto to powiedział, że jesteś wiele wart. Tak, bo wiesz, ja zawsze byłem gwiazdą w szkole, taką towarzyską, szczególnie od średniej szkoły, bo w podstawówce to jeszcze byłem całkiem zachukany. Ale w średniej szkole, w internacie już się zacząłem wybijać. I brylowałem. Ja z tego uczyniłem sposób na budowanie życia. I wiesz... Dowcip, tego wyśmiać, z tego się pośmiać. Oczywiście ze mnie też się można śmiać, jestem cool. I nowe pomysły. Aż wreszcie, i to było chyba z 13 lat temu, bo raz pierwszy byliśmy w jakimś seminarium Ojcowskim Sercu Boga we Wrocławiu. I ten człowiek, który się o mnie budził, mówi: to jest taka, to tam się dobrze zabarykadowałeś, nie? Za tym uśmiechem. Wtedy byłem jeszcze w takim procesie, trochę między ruchem wiary a tym miejscem, w którym dzisiaj Bóg mnie stawia. Tak jedną nogą tu, drugą tu. Patrzę na nią, to źle, jeśli ktoś uśmiecha, to tak... A ja tak szedłem do modlitwy, do uzdrowienia. Zraniony przyszedł. Zęby na wierzch, módlcie się o mnie. No, mam kupę, odrzucaj nam. Jak życie? Fajnie tam. 8 kobiet mnie opuściło, 2 ostatnie mnie biły, ale jest cool. To jest z książki pewnej taki tekst. Się schowałeś za swoim uśmiechem. Tak? Kto to powiedział, że jesteś dobry? Iluzoryczne to pozostaje. Okej. Okay. W Ewangelii Mateusza czytamy takie słowo. Mateusza 10:29. Czyż nie sprzedaje się 2 wróbli za asa, a przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. Bez woli Ojca. Ani jeden wróbel nie kończy swojego życia, nie spada na ziemię. Ani jeden wróbel. Ile jest wróbli? U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Policzyłeś je? Kto zna prawdę o tobie? Ty znasz prawdę o sobie? Nawet nie wiesz, ile włosów masz. A co ty wiesz, a co dopiero o sercu, które jest głęboko ukryte, ty będziesz wiedział? Jak tego, co widać, nie umiesz policzyć. U was nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Kto zna prawdę o twoim życiu? Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Ważniejsi niż wiele wróbli. Ważniejsi. Ale i to jest połączone z tym, nie boisz się. Jeżeli odchodzi uczucie wstydu, to odchodzi uczucie strachu. Bo wiesz, kim jesteś, Bogu. Możesz sobie teraz, możesz dopiero być odważny prawdziwie. Jeżeli wiesz, kim jesteś w Bogu. I to jest, to nie jest kwestia, pamiętajcie, nie siedzimy w ruchu wiary. To nie jest kwestia tej po prostu powierzchowności prawidłowej. Ja wiem, kim jestem. Ja wiem. Wiesz co, ty sprawdźmy, co ci się śni. I będziemy wiedzieli, kim jesteś. Czy się jakim okrzykami, jakim potem się budzisz. Będziemy wiedzieli, kim jesteś. Sens sprawiedliwego. Wiecie, to jest jedna z rzeczy, którą się sprawdza w zdrowiu człowieka, to jest, czy dobrze śpi. To jest jedna z objawów zdrowia psychicznego. Człowiek może powiedzieć, ja wiem, kim jestem. I z tej wiedzy o sobie nie mogę spać całymi nocami. Znaczy, że to nie jest żadna wiedza. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi. Wiecie, to, co też jest takim zranieniem w nas, to jest taka związane z tym wstydem, że jesteśmy nieważni, że wszystko przeminie, że będziemy zapomniani. Ludzie żyją w lęku przed tym, że dzisiaj są, jutro ich nie ma, że nic dobrego nie udało im się stworzyć, dlatego faraonowie budowali piramidy, żeby żyć dłużej w pamięci ludzi. Próbowali po prostu imperia budować, pomniki sobie za życia budować. To jest ten lęk, który jest nie tylko lękiem tych dyktatorów. Ci dyktatorzy po prostu mają środki, żeby ten lęk wykazać w postaci budowli. Ale to jest lęk każdego człowieka, że będę zapomniany, że moje życie jest nieistotne. Wiesz, a Bóg mówi, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Jesteście ważniejsi. Nie będziecie zapomnieni. Nie musicie się bać. Jesteście częścią Bożego planu. Jezus nie umierał za anonimowe osoby. Jezus umarł za drogocenne osoby, za drogocennych ludzi. Okay? I teraz taki dłuższy fragment z listu do Efezjan. To jest o nas. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem. Napełnił nas wszelkim błogosławieństwem. Bóg stworzył człowieka i powiedział i błogosławił go. Napełnił go wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Wiesz, twoja wartość, ona nie ma związku z twoimi czynami, ponieważ twoja wartość została ci nadana, zanim ty zostałeś, pojawiłeś się na tej planecie. Tak? Tak to czytacie? Wybrał nas przed założeniem świata. Nas wybrał. Czyli nasza wartość została nam nadana, zanim nawet chodziliśmy po ziemi. A co dopiero przed tym, zanim zgrzeszyliśmy albo zaczęliśmy robić jakieś dobre rzeczy. Nasze poczucie wartości leży dużo wcześniej. Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed obliczem Jego. Z miłości przeznaczył nas dla siebie. Jako przybranych synów. Z miłości to zrobił. Tak? Powiedziałem to już. Nie zrobił tego, że po prostu kogoś tam musiał sobie znaleźć. Tylko z miłości to zrobił. Według postanowienia swojej woli. Ku chwale to zrobił. Ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas zmiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego. Odpuszczenie występków. Według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał. W postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia. To jest Boża postawa wobec nas. Wylewa bogactwo swojego błogosławieństwa. Szczodrze. Odpuszcza, napełnia nas bogactwem duchowym. Wybiera nas przed założeniem świata, zanim tu byliśmy. I trzeba po prostu odpocząć. Trzeba usiąść i zacząć słuchać, co On mówi o mnie. Co On mówi do mojego serca. Jak moje serce na to odpowiada. Dopóki nie odpowie, dopóki nie jest uzdrowione. Musi drgnąć na tym wykresie. Na razie jest pii. Wtedy Bóg mówi. Bóg mówi. I cały czas musisz patrzeć, czy już zaczęło chodzić. Halleluja. Patent sprzed 2 tygodni, bardzo mi się podoba. Wiesz, i muszę po prostu siedzieć, co się mówi, w gościach u kogoś i patrzeć. Ładniejszą kuchnię ma od mojej. I firanki takie, i te dzieci jakoś takie. I żona, i wszystko. Albo myśleć, zaprosić go do siebie, czy nie zaprosić. Do czego ja tu mam zaprosić? Nie mam do czego zaprosić. Ja mu pokażę, że to wszystko są wstydy, wstydy poukrywane w sercu związane z tożsamością. Kiedy zaczniesz zapraszać ludzi do siebie, nie do swojego domu, do siebie, do kontaktu z sobą. Wtedy zaczniesz ich zapraszać, kiedy ty się poczujesz z sobą dobrze. Bo jak nie, to będziesz zawsze ich zapraszał na przygotowane, zaaranżowane zaproszenie. Musisz być sprzątane, to wszystko tego. Oni przychodzą, tutaj już wiesz, kwiatki. I oni wchodzą, się czują zobowiązani. O, jak ładnie mieszkacie. Jak fajnie, że on... No, tak, tak. Nie, nie, nie posprzątałem dzisiaj. Poszłowowała tydzień po prostu. O, jakie smaczne. A takie, nie miałem czasu, tak na szybko coś zrobiłem. Ale tutaj, ale dzieci, jakie macie wspaniałe dzieci. Oj, musiałbyś z nimi pomieszkać. I po prostu, wiesz, i to po prostu ani ty normalny, ani ten gość, który cię odwiedził nienormalny, bo on takie komplementy jedzie. Z drugiej strony tam wszystko jest też, ma swój odcień. W Edenie, jak to było? Byli z sobą, byli nadzy i nie wstydzili się. Byli z sobą. Ich serca były, nie były skażone wstydem. Byli uzdrowieni. Halleluja. Piotra, wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. To jest z Biblii Tysiąclecia. Gdyż Jemu zależy na was. Bogu zależy na tobie. Godność nadana ci przez Boga wyprzedza twoje zbawienie. Wyprzedza twoje dobre uczynki. Wyprzedza twoje istnienie nawet. Nasza godność w Bogu jest niejako niezależna od nas. Ona pochodzi od Boga. Nasza godność, nasza wartość pochodzi od Boga. Jest niezależna od nas. Została nam nadana przez Boga. Wiecie, i widzimy to. Ja macie ostatni fragment, jeśli go przeczytać, już nie będę go, znacie go. Jest bardzo ważny fragment, ale listu do Rzymian z 8 rozdziału od 15 do 17 wiersza. Ale mam taki jeden obraz. Kiedy dziecko rodziło się w rodzinie żydowskiej, chłopiec, to był obrzezywany. I był czyniony częścią narodu wybranego. Co on mógł z tym zrobić? Dorastał i był częścią. Jego tożsamość była mu nadana wtedy, kiedy nie mógł o niczym postanowić. Nie mógł zdecydować. I później już jak po bar mitwie, jak był starszym mężczyzną, to dziękował Bogu, że urodził się Żydem. Ciekawe. Nic z tym nie mógł zrobić przecież. I ty też nie możesz zrobić nic ze swoją wartością, która jest ci nadana przez Boga. Możesz tylko przyjść i powiedzieć... Jak ten Żyd? Boże, dziękuję ci, że jestem wartościowy. I przeżyć to, po prostu przeżyć. I to jest przeżyć, to jest zupełnie co innego niż zrozumieć. Że wszyscy się tego uczymy. Ale im bardziej się tego uczymy, tym głębiej oddychamy. Tym spokojniejsi jesteśmy. Jesteśmy bardziej uzdrowieni. I to pomoże wszystkim, którzy są wokół nas. Bo my będziemy wtedy w tym poczuciu wartości, będziemy nasze dzieci błogosławić. Bo jeżeli my jesteśmy zdołowani poczuciem wartości, to my na przykład próbujemy te dzieci na siłę. Nie, nie, jesteś wspaniały, wspaniały jesteś. Angielski, tenis, jazda konna, skrzypce, co tam jeszcze? Jesteś wartościowy, wartościowy. Ucz się, ucz, nie ucz jak twój ojciec, ucz się. ale też nie będziemy poniżać. Taki psychiatra amerykański, wychowany w Nowej Anglii, ksiądz też zresztą, był synem poławiacza Małż na wybrzeżu Nowej Anglii. I mówi, że jego ojciec całe dzieciństwo łowił z tym ojcem Małża i ten ojciec zawsze mi mówił: nie wyskakuj, ja jestem poławiaczem Małży i ty będziesz poławiaczem Małży. I do niczego lepszego się nie urodziłeś. I on po prostu słuchał tego całe dzieciństwo, aż doszedł do miejsca, w którym nie wytrzymał. Zaczął się bardzo dobrze uczyć. Zdobył stypendia, skończył college, później skończył studia. I kiedy ojca zaprosił na oddawanie dyplomów, to ojciec podszedł do niego i mówi: ale jestem z ciebie dumny. Jestem zszokowany. Skończyłeś studia, jesteś wspaniały, jesteś taki mądry. A przepraszam, on wtedy w tym dzieciństwie jeszcze mówił: jesteś głupi, będziesz poławiaczem małżeństw. Jesteś głupi, głupi, głupi. I mówi: jestem taki dumny z ciebie, jak ten dyplom odbierał. Po prostu wspaniale. To jest fantastyczne. A ten właśnie przyszły psychiatra, znany też zresztą tam w środowisku w Stanach, mówi: tato, to jest po raz pierwszy, kiedy mi mówisz w życiu, że jestem mądry. A ojciec mówi: nieprawda! On mówi: jak to nieprawda? On mówi: całe życie mi mówiłeś, że jestem głupi. I ojciec na niego popatrzył i mówi: ty chyba naprawdę jesteś głupi. Wiesz. Także cokolwiek ci rodzice o tobie powiedzieli, to może tylko skutkować pewnymi zjawiskami. Ale to, że ty rozumiesz, jeszcze cię nie podniesie. Podniesie cię miłość ojca. Słowa wypowiedziane w autorytecie od Boga nad twoim życiem. Dopóki nie przeżyjecie, to na początek nie odważajcie się poniżać Bożego stworzenia. Odważcie się nie poniżać Bożego stworzenia. Słowami. Jestem żmija, jestem koza. Jestem po prostu kobiety, tak? No, mąż to ma ze mną krzyż pański, bo ja to taka cieknąca rynna. I mężczyzna. Nie, no staram się, ale taki zawsze byłem, no taki byłem, no. Staram się, no jestem się staram. Nie rób tak, nie mów o sobie złych rzeczy. Ale kiedy je słyszysz w sobie, to też nie zaprzeczaj temu, że nie słyszysz. Po prostu to jest prawda, która, czyli kłamstwo, które zamieszkało w twoim sercu i ono sobie rości prawa do ciebie. Więc nie chodź wtedy, nie ma chwastów. Bo coś krzyczy, że coś nie halo. Że poczucie wstydu, które jest przemożnym działaniem zła w naszym życiu, niezwiązanym lub nie do końca związanym tylko z poczuciem winy, które jest zakorzenione w naszym postępowaniu. To jest coś, czego Bóg chce nas wszystkich uzdrowić i uwolnić. Amen. Wiecie, to jest ciekawe, że przez całe życie głosiłem słowa, które sam przeżywałem. Więc to trwa nadal. Wiesz, jak czegoś nie możesz unieść, to być może łaska Boża przyszła do tego, żebyś powiedział: nie mogę tego unieść. Nie mogę tego unieść. Po prostu nie mogę tego unieść. Tak się starałem, tak walczyłem. Jeszcze po prostu parę miesięcy moje rozmowy z Izą były właśnie dokładnie tak wyglądały, że: Iza, mieszkamy w niedokończonym domu. Mi się śnił niedokończony dom. Śniły mi się inspekcje z Wydziału Budownictwa, że mieszkam w nieoddanym domu. Ale co to jest? To nie jest w ogóle, nie ma związku z nieoddanym domem. Ma związek z sercem, które jest niespokojne, które myśli, że muszę potwierdzić. Może rodzice ci mówili: ty jesteś taki słomiany zapał. Taki słomiany zapał. Jeśli zabierzesz, to taki słomiany zapał. Teraz wiesz, żeby tylko nie słomiany zapał. Do przodu. Niesłomiany zapał, do przodu. Jak ta idea olimpijska. Wyżej, szybciej, dalej. A serce nie może się uspokoić. Jesteś wiele wart. Jezus nie umierał za drania. Jezus umierał za kogoś wartościowego.
Ja chciałam powiedzieć taką krótką rzecz do tego poczucia wstydu, tak? Bo to jest jedna z trudniejszych rzeczy, która powoduje, że nie potrafimy wejść w takie rzeczy, które kiedy potrzebne nam jest uzdrowienie wewnętrzne. Dlatego, że pamiętacie, w ostatnią niedzielę mówiłam o takim cyklu bólu, tak? Który się zaczyna w naszym życiu, w którym z naszego zranienia jesteśmy zranieni i wchodzimy w taki niewłaściwy sposób załatwiania spraw, czyli idziemy w kierunku twierdzy warownej, zamiast w kierunku twierdzy, czyli w kierunku Pana, który jest naszą twierdzą, i później w niewłaściwy sposób zachowania, czyli te wszystkie nasze nieboże przekonania o sobie, nieboże myśli o sobie i tak dalej, które mają nas chronić, tak? I wstyd jest czymś takim, który to wszystko zakrywa. Czyli my cały czas walczymy, żeby nie wydało się, jacy naprawdę jesteśmy. Czyli wstyd zakrywa zranienie. My nie widzimy tego, że my robimy pewne rzeczy ze zranienia, ponieważ nie poczuliśmy tego, że jesteśmy zaakceptowani, że jesteśmy kochani i to jest głęboko w nas, ale ponieważ zostaliśmy zawstydzeni kiedyś w naszym życiu, na przykład przez naszą mamę, tak? Ja znam historię dziewczynki, która była postawiona nago w kącie i musiała tak stać przez 2 godziny z tego względu, że bawiła się z koleżankami, oglądając różne części swojego ciała, tak? I ona po prostu, pamiętając to do pewnego, ona cały czas się bała. Bała się tego, że ktoś ją zobaczy nago, ale to też się przerodziło w to, że bała się tego, że ktoś dowie się, jaka ona naprawdę jest. Ona jest zła, a przecież nie jest dobra, tak? I ludzie w końcu odkryją. I ludzie mówili, jesteś piękną kobietą, jesteś świetną kobietą, rzucić się powodzi, a ona ciągle myślała sobie, ale jak oni odkryją, jaka ja naprawdę jestem, to będą czuli się zawiedzeni. I myśmy nie wiedzieli, skąd to się bierze. Aż okazało się, że takie zawstydzanie spowodowało u niej takie bardzo mocne umiejscowienie się wstydu, w którym ona nie czuła poczucia wartości. Nie czuła tego, kim ona naprawdę jest. Czyli Pan Bóg dał nam taki mechanizm do życia, którym jest właśnie to, co Marek mówił, poczucie winy, tak? Który my wiemy, to zrobiliśmy dobrze, to zrobiliśmy źle. To zrobiliśmy dobrze, to zrobiliśmy źle. Ale jeżeli jest zawstydzenie, to jest tak, jakby ktoś za ciebie podejmuje decyzję przez zawstydzanie, czyli mówi, zrobiłeś źle i manipuluje tobą, i kontroluje ciebie i mówi ci to coraz mocniej i mocniej, aż ty w końcu jesteś przewrażliwiony i twoje poczucie winy nie działa we właściwy sposób, czyli to jest złe, to jest dobre, tak jak Pan Bóg cię stworzył, tylko jest takie jakby wszechogarniające. Ty nawet jak zrobisz coś, to cały czas nie czujesz się pewny w tym, czy zrobiłeś to dobrze. Nie potrafisz tak jasno powziąć tego, zdecydować, zrobiłem dobrze. Albo na przykład, zrobiłem źle. Zawsze, jak nawet myślisz, że zrobiłeś dobrze, to istnieje w tobie coś takiego, że podejrzewasz, że jednak to do końca dobrze nie było. I to jest właśnie ten wstyd, który jest uruchomiony w życiu człowieka, którym człowiek nie widzi i zamiast poczucia winy ma wyrzuty sumienia. I to jest już na całkiem inne kazanie, ale poczucie winy to nie jest to samo, co wyrzuty sumienia, bo poczucie winy to jest to, kiedy ja zrobiłem coś dobrze lub zrobiłem coś źle i ja potrafię to rozróżnić, ja uczę się. Natomiast wyrzuty sumienia, one zawsze cię oskarżają bez względu na to, czyli takie szukanie dziury w całym. Dokładnie.
Dziękuję, że Iza to powiedziała, bo to jest faktycznie, zobaczcie, to jest trochę na takiej zasadzie, jak na przykład cały czas mamy to w społeczeństwie, tak, że czy powiedziałbyś komuś, że idziesz do psychiatry się przebadać? Jak tam, wiesz, wytrą ci śledzione nerki, przeszczep płuc serca, to można się pochwalić blizdami. Tak. Ale że poszedłem do psychiatry, tak, to jest takie... Bo wiemy, że taka osoba jest szurnięta. I taka, która tam idzie, jest szurnięta. I wiecie, i to ma też swój chrześcijański obraz w tym sensie, że się mówi, słuchaj, mamy takie spotkania z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne. I ludzie mówią, jakie tam uzdrowienie wewnętrzne? No co, jakie tam rany? Nie jestem ofiarą, nie jestem ofiarą. Nie jestem ofiarą. Nie jestem. Nie potrzebuję psychiatry. Przysięgam. Ja się niczego nie boję w życiu. Niczego. Naprawdę się nie boję. Przysięgam. Także faktycznie, to jest po prostu, ta wstyd to jest niezły adwokat, który nas odcina od możliwości przyjęcia pomocy. Od możliwości stanięcia w prawdzie. Halleluja. Dobrze, kochani, pomódlmy się, powstańmy. I Angelika, i Wojtek zapraszają na ciasto. Macie ten? Macie księgę z życzeniami? Przynieśliście dzisiaj? Okej.
Okay. Mamy.
Macie?
Tak.
Okej, będziecie mogli jeszcze życzenia wpisać dla Angeliki i Wojtka jeszcze. Okej, Ojcze, dziękujemy Ci, że... Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że jesteśmy Twoi. Panie, przyjdź ze swoją mocą ducha do naszych serc. Daj nam nie tylko zrozumienie, ale przede wszystkim to, co stoi za zrozumieniem, czyli głębokie przeżycie. Chcemy w Tobie się odnaleźć, być wolni od poczucia wstydu, rozdarć, załamania sobą, tych wszystkich negatywnych określeń, jakimi siebie określamy. Panie, chcemy usłyszeć Twój głos z autorytetem. Chcemy zobaczyć, jak patrzysz na nas i nadajesz nam wartość samym swoim spojrzeniem. Panie, wiemy, że jesteśmy w Chrystusie zaplanowani przed założeniem świata, żeby być doskonali i takimi zostaliśmy stworzeni. I dzisiaj w Chrystusie Jezusie jesteśmy oczyszczeni i przemienieni, narodzeni na nowo i gotowi do tego, żeby czerpać z Twojej miłości. Panie, przeprowadź nas przez zrozumienie, a później przez głębokie przeżycie i daj nam pokój, którego świat nie rozumie, w swojej łasce i w swojej miłości. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli:
Amen.
Niech Was Bóg błogosławi.